Tobie dam tą ziemię. To jest ciekawy temat. I wiemy, że każdy naród pragnie i chce mieć ziemię. Wojny między narodami mają miejsce, bo chcą mieć kraj, chcą mieć ziemię lub chcą rozszerzyć tę swoje posiadłości, swoją ziemię. Każdy człowiek, każdy z nas ma pragnienie posiadać ziemię. Ja mam pragnienie, ty masz pragnienie posiadać ziemię. To jest naturalne. Bóg stworzył nas w ten sposób, że pragniemy mieć ziemię. W Księdze Salomona jest takie słowo. Posłuchajmy.
Dał też naszym sercom pragnienie wieczności.
Bóg dał nam w naszych sercach pragnienie wieczności. Wieczność i pragnienie posiadania ziemi jest wynikiem tego, co Bóg wlał w naszych sercach. I Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że chce mu dać ziemię. Ziemię Kanaan. Ale ziemia Kanaan jest symbolem albo typem, możemy powiedzieć, niebiańskiego Kanaanu. Powstańmy i posłuchajmy, co Bóg obiecał Abrahamowi. Księga Rodzaju, 15, od 7 do 21.
Potem powiedział do niego: ja jestem Pan, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Abraham zapytał: Panie Boże, po czym poznam, że ją oddziedziczę? I odpowiedział mu: weź dla mnie 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a także synagorlicę i pisklę gołębia. Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy, a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abraham je odganiał. Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama. I oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego. I Pan powiedział do Abrama: wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę i będzie uciskane przez 400 lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć. A potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: twojemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Hetytów, Peryzytów i Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.
Oto słowo Boże, prawdziwe, nieomylne i bez błędu. Módlmy się. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś z nami i dałeś nam to słowo. Prosimy, abyś dał nam pełne zrozumienie to słowo, abyśmy mogli zrozumieć się i zastosować się w naszym życiu. Dziękujemy Ci za wszystkich Twoich obietnic i prosimy, abyś nas napełnił Twoim Duchem Świętym. Prosimy to w imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. W tych słowach, które dzisiaj czytaliśmy, Bóg obiecuje Abrahamowi i jego potomstwo dać ziemię Kanaan na własność. Ale zanim Bóg obiecał Abrahamowi, przypomniał mu o pewnych sprawach. Zanim dał mu tej obietnicy, przypomniał mu i posłuchałem 7 werset, co Bóg powiedział Abrahamowi.
Potem powiedział do niego: ja jestem Pan, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.
Po pierwsze, Bóg przypomniał Abrahamowi, kim on jest. I mówi: ja jestem Pan. Hebrajskie słowo Pan jest Jahwe, znaczy jestem, który jestem. Ja jestem Pan. Trójjedyny Bóg, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jest Jahwe, jestem, który jestem. Chrystus Pan mówił o sobie, kiedy dyskutował się z Żydami, powiedział tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się narodził, jam jest, Jahwe. Chrystus używał to słowo, imię Boga, które jest w Starym Testamencie, Jahwe, jam jest, jestem, który jestem. Z tej stwierdzenia, które Chrystus mówił, Żydzi chcieli go okamienować. I zapytał ich Chrystus: dlaczego chcecie mnie okamienować? Posłuchajmy, co oni odpowiedzieli. Żydzi mu odpowiedzieli: nie chcemy cię kamienować za dobre czyny, ale za bluźnierstwo. Za to, że będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jesteś człowiekiem, a ty mówisz: ja jestem, który jest. Czyni siebie Bogiem. W rozmowie z Abrahamem, Bóg Syn, ja jestem przekonany, że kiedy Bóg, Syn Boży, rozmawiał z Abrahamem i mówił mu: ja jestem, który jestem. Przypomniał mu właśnie o to i mówił: Abrahamie, pamiętam, pamiętaj, jestem suwerennym Bogiem. Stworzyłem cały ten świat, cała ziemia jest moją, ja stworzyłem tą ziemię. Mogę jej dać komu chcę, kiedy chcę i jak chcę. Ja jestem suwerennym Panem, ja jestem, który jestem. Po drugie, Abrahamie, ja, Jahwe, jestem, który jestem. Mogę ci dać ziemię Kanaan, pomimo sprzeciwu tej jej mieszkańców. Ja ci dam. Pomimo, że oni będą waszymi wrogami, ale ty pokonasz ich. Ja jestem suwerennym Bogiem i mogę ci dać tą ziemię tobie. Abrahamie, jestem, który jestem, obiecuję ci i spełniam moje obietnice. Nie mówię, że ja obiecuję i nie jestem w stanie spełnić moje obietnice. Jestem, który jestem, jestem w stanie spełnić moje obietnice. Nie dam tobie fałszywą nadzieję. Moje słowo jest tak i amen. A więc pamiętaj, Abrahamie, ja jestem, ja Jahwe, jestem, który jestem. Następnie Bóg, Syn Boży, przypomniał Abrahamowi, co uczynił dla niego w przyszłości. Mówił: ja jestem Pan, który cię wyprowadzi z Ur Chaldejskiego. Ja jestem Pan, który wyprowadził ciebie z Ur Chaldejskiego. Z tego kraju, kraju ciemności, bałwochwalstwo. Ja ciebie wyprowadziłem. Tylko tobie wyprowadziłem. I zostawiłem tysiące ludzi tam w Ur Chaldejskiej. I tobie wybrałem i wyprowadziłem ciebie z Ur Chaldejskiej. I zostawiłem resztę, aby oni żyli i postępowali zgodnie z ich pragnieniami, z namiętnościami. Natomiast Tobie wybrałem i dałem łaskę, abyś był moim przyjacielem i moim wybranym synem. Prorok Izajasz tak mówi. Posłuchajmy, 51 rozdział i 2 werset.
Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was porodziła, gdyż jego jednego wezwałem, pobłogosławiłem i rozmnożyłem.
Jego jednego wybrałem i zostawiłem resztę w Ur Chaldejskiej. Bóg wybrał Abrahama, błogosławił mu i rozmnożył go i zostawił resztę mieszkańców Ur, aby pozostali w swoim kraju. Abrahamie, nie tylko wyprowadziłem ci z Ur Chaldejskiej, ale pamiętaj, że ty byłeś tam niewolnikiem. Niewolnikiem grzechu. Ja ciebie odkupiłem. Prorok Izajasz tak mówił.
Dlatego tak mówi Pan, który odkupił Abrahama.
Bóg odkupił Abrahama. Odkupił go z niewoli grzechu. Abraham był tak jak inni. Byli niewolnikami grzechu. Był w królestwie ciemności. I Bóg go odkupił. Z królestwa szatana. Chrystus mówił tak. Posłuchajmy Ewangelii Jana, 8 rozdział i 34 werset.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
Każdy człowiek bez Chrystusa jest niewolnikiem grzechu. I Pan, Chrystus Pan, odkupił i wyzwolił Abrahama z niewoli grzechu. To wspaniałe. Abraham posłuchał tak wspaniałe obietnice i co Bóg uczynił dla niego, zapytał. Ludzkie pytanie. 8 werset. Posłuchajmy.
Abraham zapytał: Panie Boże, po czym poznam, że ją oddziedziczę?
Tak, to wspaniałe obietnice, Panie Boże. Po czym poznał, że to się stanie? Wiemy, że Abraham w 6 wersecie czytamy, że...
I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość.
A więc Abraham był wierzącym człowiekiem. I w tym momencie, kiedy Bóg mówił do niego, Abraham nie był ateistą, nie był, wątpił w Boga, w istnieniu Boga, bo Bóg rozmawia z nim. Lecz chciał jakiś znak. Panie, po czym poznam, że ja odziedziczę tę ziemię, której obiecujesz mi? Abraham prosił o znak. W tym sensie chciał umocnić swoją wiarę. Abraham jakby poprosił Boga i mówi do niego: Panie, pomóż mojej wierze. Pomóż mi. Teraz wierzę. Jestem wierzący. Wiem, ufam Tobie. Ale chcę, aby jakiś znak był obecny przed moimi oczami. W trudnych sytuacjach. Kiedy zwątpienie przychodzi, chcę, aby ten znak przypomniał mnie, bo jestem słaby i moja wiara jest słaba, nie jestem mocny, nie jestem doskonały, ale kiedy ten znak, będę wiedział ten znak, to będzie dla mnie, ten znak wzmocni moją wiarę. I dlatego, Boże, pomóż moje wierze. Pomóż mi wytrwać w wierze. Mężów Bożych w Piśmie Świętym prosili o znak. Gedeon prosił Boga o znak. I Bóg mu dał. Król Ezechiasz również, dziecko Boże, prosił o znak. I Bóg mu dał. My wszyscy potrzebujemy, aby Bóg potwierdził i umocnił naszą wiarę. Nasza wiara czasami w górę i w dół idzie. Potrzebujemy wzmocnienia naszą wiarę. Potrzebujemy znak. Dlatego Bóg, wiedząc, kim jesteśmy, jaki słabi jesteśmy, dał nam znaki. Szczególne znaki dał w Kościele. I praktykujemy to. Dał nam sakramenty. Dał nam wieczerzę pańską i chrzest. To są znaki, które Bóg używa jej, aby wzmocnić naszą wiarę. Sakramenty nie to, że my przychodzimy do Boga, tylko Bóg przychodzi do nas przez te sakramenty i umacnia naszą wiarę. To są znaki od Boga po to, aby umacniać naszą wiarę. Abraham chciał mieć znak, myślę, że po to, aby jego potomstwo, jego dzieci pamiętali o tym, że Bóg dał znak ich ojcu. Uczniowie Chrystusa, przepraszam, uczniowie Jana Chrzciciela też wątpili, czy Chrystus jest Mesjaszem. I Jan Chrzciciel posłał ich, bo Jan Chrzciciel był wierzącym człowiekiem, on wierzył. Lecz prosił uczniów swoich, aby poszli do Chrystusa, po to, aby wzmacniać ich wiarę, a nie jego wiarę. A więc znak od Boga ma pomóc innym, aby ich wiara wzrastała. Po trzecie, posiadanie znaków wzmacnia naszą wiarę i daje nam pewność życia wiecznego. Często w mojej rozmowie z ludźmi zadają mi takie pytania. Jak mogę mieć pewność posiadania życia wiecznego? Jak mogę mieć pewność, że po śmierci będę wieczny, będę mieszkał, będę w niebie? Bóg dał nam 3 znaki. Po to, aby potwierdzać, że człowiek może mieć życie wieczne. Pewność życia wiecznego człowiek otrzymuje ze znaku Słowa Bożego. Z obietnicy Chrystusa Pana, które jest często, otwieram Pismo Święte i czytam ten werset Jana, z Ewangelii Jana, 5 rozdział i 24 werset. Czytam dla tej osoby, która chce wiedzieć, w jaki sposób może mieć pewność, że ma życie wieczne. Posłuchajmy.
Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.
W tych słowach co Chrystus mówi? Chrystus obiecuje. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Więc Chrystus nie kłamie. Obiecuje, jeśli wierzysz we mnie, masz życie wieczne. I to jest pierwszy znak. Co Chrystus mówi? Co Słowo Boże mówi nam? Bóg dał nam Słowo po to, aby potwierdzać, jeśli wierzy mi, mamy życie wieczne. Drugi znak, Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział i 16 werset. Posłuchajmy.
Po ich owocach poznacie ich.
Drugi znak, po owocach poznacie ich. Po owocach ja poznam, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie. Jeśli nawróciłem się i przyjąłem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Bóg w osobie Ducha Świętego zamieszkał we mnie. I Duch Święty zaczyna działać, zmienić moje myśli, moje pragnienia i zaczyna wypływać z mojego życia znaki, że ja jestem dzieckiem Bożym. Po owocach poznajecie ich. To znaczy, kiedy ja uwierzyłem, kiedy bracia i siostry, kiedy wy uwierzyliście, ja jestem pewny. Pierwszy znak, pierwsza sprawa w waszym życiu było bojaźń Pana. Że Bóg szanuje, zaczęli się szanować Boga. Zaczęli się szanować Jego Słowo. Że to, co On mówi, jest prawdą. Nie, dla was nie przychodzi już więcej znak wątpliwości, że to, co Pismo Święte mówi, jest znak zapytania, albo kwestionujecie to. A więc szacunek do Boga i do Jego Słowa to jest znak, że Bóg zmienił twoje myślenie, twoje serce. Zmienił twoje serce z kamiennego serca, które odrzucił Boga, zmienił i dał ci nowe serce mięsiste, gdzie zaczęło się w twoim życiu zmiana, zaczęłoś kochać Boga, kochasz bliźniego, zacząłeś wzrastać w poznaniu Boga i masz pragnienie służyć Bogu. I masz pragnienie być z ludem Bożym. W kościele chcesz uwielbiać Boga razem z innymi. To jest znak. Jeśli przychodzisz do kościoła po to, aby uwielbiać Boga, aby poznać Go, to jest znak, że Duch Święty zmienił twoje serce. Z kamiennie do mięsiste. I po trzecie, skąd wiemy, że mamy życie wieczne? Czytamy w liście do Rzymian, 8, rozdział i 16 werset.
Ten to Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jedno z zadań Ducha Świętego, że Duch Święty, który mieszka w nas, cały czas daje nam i mówi nam pewność. Jesteś moim synem. Jesteś moją córką. Duch Święty świadczy, mówi nam o to. Kiedy wątpimy, Duch Święty przychodzi i upewnia nam, że jesteśmy dziećmi Boga. Więc możesz mieć pewność, że jesteś zbawionym człowiekiem i masz życie wieczne z następujących znaków. Powtórzę. Obietnica Chrystusa, obserwacja zmian w twoim życiu i po trzecie świadectwa Ducha Świętego w twoim sercu. To są znaki, które mamy i możemy mieć pewność życia wiecznego. To jest wielka łaska. Wielu ludzi żyje w wątpliwości, czy ja będę zbawiony, czy nie. Ale dziecko Boże ma te znaki. I wie, że ma życie wieczne. Kiedy umiera, idzie do wieczności na spotkanie z Bogiem. Dla wierzącego człowieka śmierć tylko odejścia z tego świata do nowego świata. Do wieczności. Bóg, Abraham, tak jak czytaliśmy, prosił Boga o znak. I Bóg mówi, dobrze Abrahamie, chcesz mieć znak? Masz przygotować ofiary. Posłuchajmy, co Bóg mówi. Wymagał od Abrahama, zanim daje mu znak, co Abraham musiał uczynić. Posłuchajmy, 9 i 11 werset.
I odpowiedział mu, weź dla mnie 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia. Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy, a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abraham je odganiał.
Bóg chciał dać Abrahamowi znak za pośrednictwem ofiary. Jeśli chcesz mieć znak, składaj ofiary Abrahamie. Jeśli chcesz otrzymać zapewnienie o Bożej łasce i umocnienie twojej wiary, musisz uczestniczyć w życiu Kościoła, w życiu duchowym, w sakramentach. Tak jak powiedziałem, sakramenty i chrzest i wieczerza Pańska są Bożymi instrumentami, aby wzmocnić naszą wiarę. Bóg nie dał Abrahamowi szczególnej wskazówki, jak ma ułożyć te ofiary zwierząt, nie dał mu szczegóły, że możesz zabić to i rozdzielić na dwie części. Abraham już wiedział, o co chodzi. Abraham wiedział, że Bóg chce z nim zawrzeć przymierze. I według tradycji, według praktyki w tamtych czasach nie było umowy, jeśli dwie osoby chcą coś zawrzeć między sobą, jakieś umowy, czy o pracy, czy związek małżeński. Człowiek musi podpisać. W tamtych czasach nie było tak, że człowiek musi podpisać umowy. W tamtych czasach człowiek, dwie osoby przeprowadzili zwierzę, zabili zwierzę i rozcięli to na dwie części. I każdy z tych osób, który chcą zawrzeć przymierze, musiał przyjść przez te dwie połowy zabitego zwierzęta i powiedzieć tak. Jeśli nie dochowam przymierza, niech moje ciało będzie rozcięte na połowy, tak jak ciało tego zwierzęta. I każdy z nich, z tych osób, którzy chcą zawrzeć przymierze, musi przyjść przez pośrodku tych dwie połowy rozciętego zwierzęta. I powiedzisz, jeśli nie dochowuję to przymierza, niech moje ciało będzie rozcięte tak samo, jak te zwierzę. I Abraham widział, że Pan Bóg ma zamiar zawrzeć przymierze z nim. Lecz Pan Bóg, Abraham, zrobił tak, jak Bóg kazał mu i czekał. I czekał. Nie wiemy, ile godzin czekał Abraham, ale długo czekał. I Bóg nic nie robił. Tylko zaczęły przylatywać ptaki i chcą zjeść. I Abraham musiał ich odganiać. Czasami, kiedy mamy wspólnotę z Bogiem, ptaki, złe myśli przychodzą i przeszkadzają w nasze relacje z Bogiem. Co mamy robić? Tak jak Abraham. Odganiasz te myśli. Tak jak odganiał te ptaki. I mamy odganiasz właśnie złe myśli. Nie pozwalasz je, aby oni zniszczyły, skalały nasze ofiary. I czytamy w 12 wersecie jeszcze Abraham czekając. Mamy 12, tak?
Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama.
Długi okres czasu, słońce zachodziło, głęboki sen ogarniał Abrahama. To nie był zwykły sen. Ze zmęczenia, z czekania. Nie. To był boski sen. Tak jak ten, który Pan Bóg sprowadził na Adama, kiedy wyjmował żebro z jego boku, stwarzając Ewę. Tak samo głęboki sen ogarnił Abrahama. Bo ciało i jego pragnienie, zachcianki przeszkadzają tej relacji z Bogiem. Kiedy ciało jest zmęczone i słabości, to wtedy duch może mieć wspólnotę z Bogiem. Ciało przeszkadza czasami w nasze relacje z Bogiem. Głęboki sen zapadł na Abrahama, aby jego dusza mogła być sama, bez przeszkód ze strony ciała. Czytamy dalej. Oto groza wielka wielkiej ciemności zapadła na niego. Abraham doświadczył wielkiej ciemności. Dzieci Boże w swoim życiu, każdy z nas doświadcza ciemności. Nie zawsze chodzimy w światłości, w świetle, ale dookoła nas często, czasami w zależności od nas też, że Bóg sprawia, że groza i wielka ciemność zapada na nas. Możemy zapytać, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego wielka ciemność i zgroza padła na Abrahama? Ja myślę, że przede wszystkim Bóg chciał, aby wzbudzić w Abrahamu Ducha Święty bojaźni. Aby Abraham nie lekceważył Boga. Święta bojaźń przygotowuje duszę, aby przyjąć święte radości. Najpierw Bóg rani, potem leczy. Bóg najpierw rani, a potem leczy. Najpierw oniża, a potem podnosi. Bóg uniżył Józefa, znamy historię Józefa. Uniżył, kiedy został wrzucony do studni, kiedy został niewolnikiem, sprzedany jako niewolnik, kiedy Bóg uniżył go, kiedy wsadził go do więzienia, ale Bóg podnosił go i stał się zarządcą Egiptu. A więc Bóg uniża, a potem podnosi. To jest, tak Bóg chce. Nie możemy dyskutować z Bogiem, dlaczego tak jest. Bóg najpierw uniża, czasami nas, ale potem, abyśmy mogli być wywyższeni. I Abraham opanowało mu uczucie lęku. Abraham doświadczył lęk. I Pan Bóg dał mu właśnie to uczucie, aby on mógł doświadczać lęk, który jego potomstwo w Egipcie będą doświadczać. Przedsmak dał mu, słuchaj Abrahamie, trochę popróbuj, jak twoje potomstwo w Egipcie będą doświadczać strach i lęk. A więc są momenty w życiu dziecka Bożego. Prawda jest w naturze, że najciemniejsze momenty są przed świtem. Jest to prawo, które Bóg ustanowił w świecie fizycznym. Również takie prawo istnieje w życiu duchowym. Zmartwychwstanie jest po ukrzyżowaniu, po śmierci. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Chrystus zmartwychwstał, ale najpierw musiał umrzeć. A więc są momenty w naszym życiu, które Bóg używa, aby nas podnosić i wywyższać. Pan Bóg prowadził Abrahama z Ur Chaldejskiej i dał mu obietnicę ziemię Kanaan. Jest to obrazem i typem niebiańskiego Kanaanu. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam i mówi o tym, jak Abraham patrzył na ziemię Kanaan. W jaki sposób on traktował ziemię Kanaan. Posłuchajmy, co autor listu do Hebrajczyków mówi.
Oczekiwał bowiem miasta opartego na trwałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Teraz jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie.
Abraham, patrząc na ziemię Kanaan, I był pewien, że ziemię Kanaan tylko tymczasowo, pobyt chwilowy, tymczasowy, jest przystanek do wieczności, do Kanaan, do niebieskiego Kanaanu. Tak samo dla wierzącego człowieka, dla każdego Polaka, Polska jest przystankiem, tylko przystankiem do wiecznej ojczyzny. Często ludzie zadają mi pytanie, ile ja mam obywatelstwo. Mówię, że mam 4 obywatelstwa. Mam syryjskie, polskie, amerykańskie. A pytają, jakie jest 4? Mówię, że niebiańskie obywatelstwo. Moje obywatelstwo jest w niebie. Moje sąd tylko tymczasowy to jest obywatelstwo mamy tutaj. Kraj, w którym mieszkamy tylko, to jest tymczasowy. Mamy najważniejszy, wieczny obywatelstwo. Mamy wieczny kraj. I Chrystus mówi do swoich uczniów. Posłuchajmy, co Chrystus mówi.
W domu Ojca mam, mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli tam, gdzie ja jestem.
Bracia i siostry, nasz Kanaan jest w niebie. Chrystus, Pan mówi, jestem, który jestem, idę przygotować dla was miejsce, gdzie ja jestem i wy będziecie. Jest to ogromna obietnica, wspaniała obietnica, że Pan Jezus odszedł do wieczności i teraz zajęty jest przygotowanie dla każdego z nas miejsca. Nasza ziemia jest w niebie. Gdzie Chrystus jest i my będziemy.